Słuchacie Państwo komentarze Radia Gdańsk dziś z Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbywa się forum Europa z widokiem na przyszłość. Moimi gośćmi Maria Przełomiec, publicystka zajmująca się sprawami Europy Środkowo-Wschodniej i autorka Studia Wschód, co warto
TVP
podkreślić.
Info, tak.
TVP Info. Dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański i Marek Wałuszko, Telewizja Polska. Chcę zacząć od tego, co jest tematem trochę konferencji, ale też co jest bliskie pani Marii, czyli chcę spytać o Europę Wschodnią. Mieliśmy tam sporo takich ważnych ostatnio wizyt. Po obchodach 9 maja ośmielili się politycy zachodnioeuropejscy zacząć jeździć znowu do Rosji i mieliśmy takie dwie spektakularne wizyty, czyli była Angela Merkel w Moskwie, a potem wizyta Johna Kerry'ego w Soczi. Czy to jest jakaś przemiana, za którą my jakby w Polsce troszeczkę nie nadążamy, mając swoją kampanię i nie mając jakby trochę czasu zajmować się sprawami międzynarodowymi, a tam się coś już po prostu zaczęło dziać?
Czy oczywiście Rosjanie przedstawiają to jako... Powiedzmy, nie mówią o przełomie, ale mówią o dowodzie na to, że jednak państwa zachodnie, w tym Wielkie Mocarstwo Stany Zjednoczone, doszły do wniosku, że wielkie kraje powinny ze sobą rozmawiać. Wielkie kraje, czyli Rosja i Stany Zjednoczone. Tak to przedstawiają Rosjanie. Przedstawiciele krajów zachodnich z kolei trochę się wycofują, twierdząc, że oczywiście trzeba utrzymywać dialog, ale absolutnie nie jest to żaden przełom. Potem John Kerry na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO powiedział, że Stany Zjednoczone dalej opowiadają się za dalszym utrzymywaniem sankcji wobec Rosji i tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. Moim zdaniem stało się, dlatego że to jest jednak sygnał dla Putina, że mimo tego wszystkiego, co on robi przez cały czas, a to już OBWE potwierdziło, że ciężki sprzęt ze strony Rosji idzie na Ukrainę Wschodnią. Mimo tego Zachód nie jest w stanie zerwać kontaktów z Rosją, czy nie jest w stanie wprowadzić bardziej restrykcyjnych działań w stosunku do Putina.
Ale czy to oznacza pani zdaniem, że Zachód ma takie poczucie, że po prostu to, co zrobił już wcześniej, nie zadziałało? Czy że... Bo to jest też pytanie o to, co się działo w ostatnich miesiącach. Niektórzy uważali na początku, że sankcje rzeczywiście zaczynają przynosić jakieś skutki.
Ale zaczynają przynosić jakieś skutki. Zaczynają wczoraj, akurat weszłam na taką stronę internetową, która się nazywa newsru.com i gdzie jest na przykład napisane, że w tej chwili już co piątemu Rosjaninowi nie wystarcza pieniędzy. Wystarcza tylko na najbardziej podstawowe potrzeby. To plus niskie ceny ropy naftowej naprawdę zaczynają działać. Więc to nie jest poczucie, czy Zachód musiałby być głupi i ślepy, gdyby nie widział, że sankcje zaczynają działać. Zachód ciągle bardzo się boi zerwania stosunków z Rosją, boi się tego, że to jest państwo atomowe, boi się część na przykład, to jest na pewno ważny argument dla Niemców, to są kwestie gospodarcze, które ciągle jest współpraca gospodarcza z Rosją i ciągle ta współpraca odgrywa dosyć ważną rolę. Przynajmniej dla niemieckich przedsiębiorców, chociaż tak naprawdę to nie są aż tak wielkie zyski. W związku z tym po prostu Zachód boi się z przyczyn gospodarczych i powiedziałabym takich bezpieczeństwa czy wojennych zrywać stosunków, czy stawiać Putina, jak niektórzy mówią, pod ścianą, czy też stawiać jakieś bardziej zdecydowane warunki.
Ale czy to oznacza, że politycy Zachodu liczyli, że te sankcje, które wywołują w społeczeństwie rosyjskim efekty, dadzą jakiś efekt polityczny, bo ja myślę, że Zachód chyba myślał o tym, że nie wiem, oligarchowie rosyjscy powiedzą Putinowi, tak dłużej się nie da i że coś
temu
się...
Temu panu już podziękujemy, proszę wyjść uśmiechając się, tak? Nie, to znaczy, być może Zachód miał taką nadzieję, ale to nie była nadzieja rozsądna. W tej chwili społeczeństwo, tylko że w tej chwili kończy się taki syndrom, który się w Rosji nazywa Krym nasz. Czyli ta duma z przywrócenia rdzennie rosyjskiego Krymu, Rosyjskiej Federacji. I moim zdaniem Putin w tej chwili będzie musiał dać następne igrzyska. Pytanie, czy to elementem tych igrzysk będzie Ukraina Wschodnia, czy elementem tych igrzysk będą zielone ludziki w państwach bałtyckich. I obawiam się, że Zachód tego nie przewidział. Właśnie miał nadzieję, że a może społeczeństwo rosyjskie się zbuntuje, a może oligarchowie wymówią Putinowi pustoszeństwo, że Rosjanie sami to jakoś zrobią, sami to jakoś załatwią. Nie, Rosjanie tego sami nie załatwią.
O tych relacjach ukraińsko-rosyjskich ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali jeszcze za chwilę, ale też w takim razie chciałem spytać was, czy macie taką świadomość, że zainteresowanie Rosją, Ukrainą i w ogóle problemami Wschodu osłabło bardzo? Jak patrzymy teraz na polskie media, to temat nie jest w żaden sposób wiodący.
Polskie media zdecydowanie tak. Chociaż wczoraj tak przewijał się przez telewizję taki filmik amatorski nakręcony ze szczytu NATO. Nie wiem, czy widzieliście. To jest filmik, gdzie do karaoke We Are The Children śpiewają ministrowie ministrowie, którzy przyjechali na szczyt NATO do Turcji. I ja wiem, że to jest takie, no może niezwiązane, że jest jakiś moment na każdym takim evencie, że ludzie potrzebują, nie wiem, napić się kawy, porozmawiać kuluarowo, gdzieś się odprężyć. Ale na mnie robi to piorunujące wrażenie. To jest jakiś taki przekaz, w którym ja, mając gdzieś w tyle głowy cały czas tę wojnę na Ukrainie, gdzie Rosja atakuje Ukrainę, mając w tyle głowy sytuację na Bliskim Wschodzie, pamiętając wciąż o tym zestrzelonym samolocie, który był samolotem, którym podróżowali obywatele krajów NATO i widząc bawiących się w ten sposób ludzi, no mam jakiś dyskomfort. Nie wiem jak wy, ale czuję, że to tak, że to w jakiś taki skrótowy sposób obrazuje podejście Zachodu do tego wschodniego problemu.
Przepraszam, to jeszcze można dodać jakby to, że kampania prezydencka przesłoniła jak gdyby te sprawy, wymiksowując jakby z dyskursu wewnętrznego na temat tego, kto ma zostać tym prezydentem, właśnie te sprawy Ukrainy. Czasami jakieś drobne czy porozumienia z Mińska są wypełniane, pojawiają się jakieś takie leciutkie, nieirytujące informacje i w tym sensie, jak myślę, trochę to spowodowało, że Polacy jakby zapomnieli, chociaż wizyta prezydenta Komorowskiego jakby u schyłku chyba bodajże kwietnia, początek maja w Kijowie, no, trochę ożywiła tą dyskusję, bo znowu się zaczęły jakby takie dywagacje, co my do tej Ukrainy mamy i że to jest taka miłość jednostronna i tak dalej, ale jak sądzę, to wszystko powróci, bo widać, że i Zachód chce reanimować jakby, czy pogłębić, bym powiedział, dyskurs, czy to idzie w dobrym kierunku. No oczywiście te sankcje, o których pani wspomniała, no ich skuteczność jest istotna, bo nie chodzi o to, żeby gnębić naród rosyjski, no tylko żeby elity jakby też w końcu troszkę inaczej spojrzały na te relacje z Unią Europejską. Zobaczymy, to jest sprawa, która na pewno nie rozstrzygnie się w ciągu tam, nie wiem, najbliższych miesięcy, ale to jeszcze potrwa.
No będzie się rozstrzygała, dlatego że za chwilę parlament, znaczy Unia Europejska musi podjąć decyzję, czy przedłużać sankcje, czy ich nie przedłużać. No, te sankcje są rzeczywiście na razie słabe, ale one powinny zostać zaostrzone. One powinny uderzyć w banki rosyjskie, one powinny rzeczywiście być prawdziwymi sankcjami, a nie takimi troszeczkę, no coś tam wprowadzamy, no coś tam jest, ale to jest na stosunkowo małą skalę. Natomiast przepraszam, bo ja bym chciała jeszcze na pana pytanie odpowiedzieć. I tu powiem komplement Polskiemu Radiu. Moim zdaniem Polskie Radio plus takie największe gazety, dzienniki typu Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza wychodzą najbardziej obronną ręką, jeżeli chodzi o informowanie o sprawach wschodnich. Niestety zupełnie na tym poległa Telewizja Polska, moim zdaniem. Najlepszym programem w tej chwili informującym o tym, co się dzieje na wschodzie, jest TVN Biznes i Świat. Przykro mi.
Ale wróćmy w takim razie do tego, co nas czeka, jeśli chodzi o ten wschód, a właściwie o Ukrainę. Ja myślę, że zaraz po krótkiej przerwie byśmy chcieli porozmawiać o tym właśnie, co może się zdarzyć na tym Jużnym Wostoku i czy rzeczywiście wojna może zostać wskrzeszona. Słuchacie państwo Radia Gdańsk, komentarzy Wojciech Suleciński, moimi gośćmi Maria Przełomiec, dr Krzysztof Piekarski i Marek Wałuszko. Rozmawialiśmy o Rosji, chcielibyśmy też porozmawiać o Ukrainie. Czy to jest tak, że to, co dzieje się w tej chwili na Jużnym Wostoku Ukrainy, to jest to, co jest najważniejsze, czy też ważne jest to, co dzieje się w Kijowie?
Znaczy, wydaje mi się, że i tu, a poza tym bardzo ważne jest to, co się dzieje w Moskwie. Znaczy, wczoraj na przykład w Radzie Federacji była dyskusja o tym, czy właściwie przyjęto taką rezolucję, że jeżeli Kijów nie zgodzi się na szeroką autonomię dla Donbasu, czyli dla tak zwanych samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej, to wtedy Rosja będzie musiała zastosować wariant krymski. Powiedział to wpływowy rosyjski polityk, szef Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji, czyli pan Konstantyn Kosaczow. Oczywiście to nie oznacza, że nas natychmiast Putin zaatakuje, to oznacza, że na razie straszy i w jakiś sposób uprzedza, być może naciska, żeby na Zachodzie wymóc następne ustępstwa po tych właśnie wizytach, o których mówiliśmy poprzednio. Natomiast niewątpliwie sytuacja nie jest dobra, jest groźna. Tutaj Poroszenko nie może ustąpić, czyli nie może dać tej szerokiej autonomii, bo Rosja żąda, żeby tam była milicja ludowa podporządkowana władzom samorządowym, żeby tam była szeroka autonomia ekonomiczna i polityczna.
I administracja.
Czyli de facto po prostu chcą tam zrobić takie, no nie wiem, Naddniestrze czy coś w rodzaju
Abchazji. Choć z drugiej strony stwarza to możliwość jednak zachowania choćby symbolicznego jednak przekonania, że to jest terytorium ukraińskie.
Tak, tylko przepraszam,
Ja przypomnę, że do końca roku według statusu...
O pewnej autonomii.
No, właśnie mówię, ale teraz właśnie mówię, do końca roku ma być teoretycznie przywrócona granica. I to jest pytanie, czy to jest ten paragraf, który jest, nie jest najgroźniejszy?
No, o granicy Rosjanie nic nie mówili. O granicy, która ma być ochraniana przez ukraińskich pograniczników czy żołnierzy, oczywiście Rosjanie nic nie mówili. Mówili tylko o tej szerokiej autonomii, to znaczy o tym, żeby te rejony autonomiczne miały wpływ na politykę gospodarczą i zagraniczną, na przykład Kijowa. Kijów musiałby utrzymywać te regiony, natomiast, przepraszam bardzo, miałby takie, no, tak jak mówię, takie Naddniestrze na Ukrainie.
To kwestia emerytur, kto to ma płacić? Będzie,
absolutnie Kijów na to się zgodzić nie może. To jest znakomity pretekst, a ponieważ z drugiej strony oczywiście John Kerry był łaskaw uprzedzić Petra Poroszenki, żeby nawet nie myślał o na przykład próbie odbijania lotniska w Doniecku. W związku z tym, no, Zachód też daje takie sygnały Rosji, że proszę bardzo, możecie iść dalej. No. Czy to oznacza, że Rosjanie są gotowi na otwartą agresję w stosunku do Ukrainy? Nie myślę. Natomiast bardzo możliwe jest takie wznowienie walk przy użyciu tego ciężkiego sprzętu, który idzie ze strony Rosji i o których mówią już nawet obserwatorzy WWF.
Gdy patrzyliśmy na uroczystości Dnia Zwycięstwa, które odbywały się właśnie w Doniecku, to widać wyraźnie, że separatyści są już dzisiaj bardzo dobrze uzbrojoną armią. Czy to jest tak?
To już dwa lata trwa.
No właśnie. Tak, to już trwa dwa lata. No oprócz tego, że pan Zacharczenko, czyli jeden z liderów separatystów, miał wyraźne problemy z utrzymaniem pionu na trybunie.
Bo... Choć w Rosji to jest dzień tak świętowany, więc...
No tak, no ale... No...
Zdobyło mu to na pewno wielkie poparcie społeczne.
To w Rosji jest świętowane, natomiast ja nie widziałam żadnego z rosyjskich przywódców chwiejącego się na trybunie z okazji
Putin
9.
Putin nie pije,
Putin, ale tam nikt się nie, ale tam nikt się nie chwiał. Natomiast Zacharczenko rzeczywiście minę miał taką, powiedziałabym, radosną.
No jakby zdobył Berlin przed chwilą.
Tak, jakby przed chwilą zdobył Berlin.
Czy myślę, że to już jest...
Marek Wałuszko.
Myślę, że to już jest, jak to się mówi w Polsce, po ptakach, czyli... Tam, gdzie weszli, tam już nie wyjdą. Tak, jest takie doświadczenie, nazwijmy to rodzinno-historyczne. Tak jak z Krym został, no powiedzmy, przełknięty i przez opinię publiczną Zachodu i przez świat. Tak samo będzie ze wschodem Ukrainy.
Ja przepraszam, że wchodzę w słowo, tyle że oni jeszcze nie weszli tak jakby chcieli, ale bo ciągle jeszcze nie jest zapewnione połączenie lądowe między Krymem a Rosyjską Federacją, więc oni muszą wejść dalej.
Ja wiem, ale stąd też chyba takiego... ostrzeżenie Poroszenki przez Kera, żeby nie doprowadzić do jakby ponownego rozgrzania, tak? Tych walk, które mogą się wymknąć spod kontroli i oznaczać przejście dalej na zachód, tak? Czy rozwanie się tego konfliktu. Stąd też, jak sądzę, słaby, tak? Jakiś rozejm miński, ale dający gwarancję, że to jest w pewnym stopniu pod kontrolą.
Ale rozejm miński nie jest niewystarczający.
Nikt tego nie przestrzega
ani Rosji,
tam specjalnie.
Nie, ale ani Rosji nie wystarcza, Ukrainie, ani separatystom.
No ale póki co...
Znaczy, Rosja musi... No dobrze, póki co, już przed chwilą mówili, że to wszystko zamarzło, bo była zima. No. Teraz zaczyna być wiosna, nowe siły, nowa energia.
No, ale duży znak zapytania, czy skala tego, co jest oczekiwane, tak, osiągnie to, co nam wyobraźnia podpowiada. W gruncie rzeczy chyba te rozmowy i Angeli Merkel i Kera dotyczyły tego, no czy wytrzymamy jeszcze jakiś czas, żeby zobaczyć, czy jest jakiś modus vivendi Zachód-Rosja, tak, i Ukraina-Rosja.
Z punktu widzenia zachodniego, jak rozumiem, no, pokojowego rozwiązania, czy też jakieś, pokojowego dogadania się.
Jakieś rozgraniczenie stron walczących, wprowadzenie oddziałów
tylko
tam, nie wiem, pod flagą ONZ-u czy Unii.
Umówmy się, że tak naprawdę wszystko zależy od Putina.
Skoda.
I Zachód w tej chwili tak naprawdę zostawia Putinowi wolną rękę. Niestety Rosjanie czy Rosja ma jedną cudowną cechę. W momencie, kiedy ludzie starają się z nią rozmawiać kulturalnie, uprzejmie, to uważa to za słabość. W momencie, kiedy się wali pięścią w stół i stawia wyraźną granicę, wtedy Rosja ustępuje.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Wielosetletnie doświadczenie.
Co nas jeszcze czeka? Za chwilę porozmawiamy po krótkiej przerwie. Wtedy też przejdziemy do polskiej kampanii prezydenckiej. Słuchacie państwo komentarzy Radia Gdańsk, Wojciech Suleciński, moimi gośćmi Maria Przełomiec, dr Krzysztof Piekarski i Marek Wałuszko. Rozmawialiśmy o Rosji i Ukrainie. A w takim razie co nas jeszcze czeka? Czy kraje bałtyckie powinny się czuć zagrożone? Wczoraj usłyszałem taką deklarację przywódców krajów bałtyckich o konieczności stałej obecności oddziałów NATO. Czy po pierwsze wydaje mi się, że to jednak nie jest takie łatwe. Znaczy, mówiąc najkrócej, to, że taki apel pada oficjalnie, to najlepiej świadczy o tym, że nie można tego dostać w kuluarach, mówiąc brutalnie. I to wezwanie...
Potrzeba potrzebny jakiś nacisk.
No właśnie. Nie,
no, kraje bałtyckie oczywiście, że czują się zagrożone. Kraje bałtyckie są, powiedziałabym, następne w kolejce, jeżeli chodzi o tak zwane zielone ludziki. Kraje bałtyckie mają, znaczy Litwa ma dużą mniejszość polską i niewielką rosyjską, ale Estonia i Łotwa mają dużą mniejszość rosyjską i to skupioną w jednym miejscu. Jest bardzo prosto na przykład nagle wystąpić, że władze łotewskie czy władze estońskie krzywdzą tę mniejszość rosyjską, która, prawda, zaczyna się buntować. No i mamy, powiedzmy, punkt wyjścia do dalszej zabawy. Także wcale się nie dziwię krajom bałtyckim. Ja uważam, że, przepraszam bardzo, nie jest nic trudnego w tym, żeby amerykańscy żołnierze w tych krajach stacjonowali. Oczywiście, jeżeli nie weźmie się pod uwagę tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli takiego strachu Zachodu przed zbytnim narażaniem się Władimirowi Władimirowiczowi.
Choć ja pamiętam ten moment, kiedy dość niespodziewanie wzmocniona brygada amerykańska wylądowała w Rydze na oczach kamer. Zresztą nie było to wcześniej zapowiadane. To pokazało możliwości, powiedziałbym, techniczno-organizacyjno-wojskowe, ale pytanie, czy pokazało też determinację polityczną?
Nie, dlatego, że jak mi powiedział jeden z moich znajomych Amerykanów, ta brygada, która przechodziła przez trzy kraje bałtyckie, szła w złym kierunku. Ona szła ze wschodu na zachód, a powinna iść z zachodu na wschód.
No, tak, ale no lepiej, żeby nie szła jednak w tamtym kierunku póki co. Bo
to... Nie, ale ja nie mówię o Rosji. Ja mówię po prostu o tym, żeby się zatrzymała na Estonii, czyli Litwę, Łotwę,
znaczy,
Estonię.
Tam mieliby gdzie stacjonować. Po radzieckie bazy są puste. No, jak wiemy, te trzy kraje nie mają zbyt obfitie w sensie liczbowym sił zbrojnych, także jest dużo miejsca.
A co Rosja może zrobić? Może protestować, może krzyczeć po raz enty, że tam Gorbaczowowi obiecano, że nie będzie, że NATO nie będzie rozszerzało się na wschód. Ale przecież nie zaatakują. A w momencie, kiedy tam są rozmieszczone wojska amerykańskie, to Putin 10 razy się zastanowi przed jakąś akcją typu zielone ludziki.
Ale czy to jest tak, że Rosja będzie wykorzystywała dzisiaj te schematy, które poznaliśmy na Ukrainie, czy też na przykład jej także ofensywa polityczna jest możliwa? Wróćmy do tego na przykład właśnie, co jest właśnie tym takim, no, przyjęciem tej wolnej strefy rosyjskiej tak zwanej, czyli mówi budowaniem tego Związku Azjatyckiego. I to jest pytanie, co tam może się zdarzyć i czy kraje, które do tej pory miały aspiracje europejskie, takie jak Mołdawia, Armenia, czy na przykład właśnie Gruzja.
No, Armenia nie miała, Gruzja miała.
Znaczy miała, ale jakby to powiedzieć, nagle się okazało bardzo szybko, że przestała je mieć. I to jest pytanie właśnie, czy to jest rzeczywiście coś takiego, co będzie tym kolejnym etapem?
To może być kolejnym etapem, ale to jest wyraz nie tyle siły Putina, co słabości Zachodu, słabości Unii Europejskiej. Dlatego, że ja ostatnio przeczytałam z przerażeniem wyniki badań Gruzji, które wskazują na tym, że poparcie dla integracji z Unią Europejską spadło o kilkanaście procent, a ciągle to jest więcej, bo ciągle to jest koło 60 iluś, ale w zeszłym roku to było 80%. Natomiast wsparcie dla integracji Gruzji ze Związkiem Euroazjatyckim, Gospodarczym Związkiem Euroazjatyckim, wzrosło o 15%. Drodzy Państwo, w ciągu roku to jest bardzo dużo. Z kolei w Mołdawii, jak wskazały ostatnie sondaże, większość Mołdawian opowiada się w tej chwili za integracją ze Związkiem Euroazjatyckim, a nie z Unią Europejską. To jest efekt, moim zdaniem, oczywiście propagandy rosyjskiej, która przedstawia Związek Euroazjatycki jako wspaniałą perspektywę, jeszcze w połączeniu z Chinami i tak dalej, i tak dalej. Więc także będziemy się rozwijać burzliwie. Z drugiej strony słabości Zachodu, słabości Unii Europejskiej.
Jest otwieranie rynku rosyjskiego.
Tak, otwieranie, która tak naprawdę niczego w tej chwili już tym państwom nie oferuje. Po pierwsze, pokazuje kompromitującą słabość w kontaktach z Rosją, a po drugie, przecież te kraje, Gruzja miała nadzieję na swobodny ruch bezwizowy. To jest do zrobienia. Jeżeli Mołdawia to dostała, to dlaczego Gruzja tego nie może dostać? Rozumiem, że Ukraina musi dostosować, jeszcze ma nierozwiązaną kwestię granic, kwestia paszportów biometrycznych, ale też dlaczego nie dać jakiegoś realnej daty, kiedy może zostać zniesiony?
Choć przypomnijmy, że z punktu widzenia Europy, to ona przywykła do tego, że do Europy się ciężko wstępuje, bo ona jest taka atrakcyjna. Ja przypomnę, że polską drogę do Europy, która trwała przecież kilka ładnych lat i była naprawdę dla gospodarki polskiej wyczerpująca. Proponowanie tego tym krajom, które na przykład natychmiast mogłyby mieć pewne korzyści wynikające na przykład z otwarcia rynku rosyjskiego, to jest to rzeczywiście pewien problem.
No nie, ale już na przykład zniesienie wiz to jest rzecz atrakcyjna, dlatego że jednak ciągle rynek pracy, nawet na czarno, unijny jest dużo bardziej atrakcyjny niż rosyjski, również z powodu ciężkiego kryzysu ekonomicznego, który w tej chwili przeżywa Rosja i tam się, przepraszam, ale liczba miejsc pracy gwałtownie zmniejsza, tak samo jak zmniejszają się zmniejszają się pensje i wynagrodzenia. No problem polega na tym, że Unia rzeczywiście zaczyna być coraz mniej atrakcyjna, dlatego że Unia ma kłopoty z samą sobą. A czy Unia z takiego związku, który miał na celu zapewnienie dobrobytu i jakichś mniej więcej równych ekonomicznych czy korzyści ekonomicznych wszystkim, zmienia się w taki dosyć dziwny twór, zajmujący się produkcją kolejnych, mniej lub bardziej idiotycznych zaleceń dotyczących, nie wiem, marchewki jako konfitury, czy też daleko posuniętych swobód...
Krzywizna banana.
Tak, krzywizna banana, czy daleko posuniętych swobód, które oburzają ludzi bardziej konserwatywnych na wschodzie. Także sama Unia nie dość, że jeszcze stawia granice, to ma chyba coraz mniejszą siłę przyciągania. A to jest naprawdę niebezpieczne. To jest niebezpieczne dla nas wszystkich.
Ja myślę, że o tych sprawach zagranicznych warto co pewien czas rozmawiać. Warto, żebyśmy też uczestniczyli w tego rodzaju spotkaniach, jak właśnie to forum odbywające się dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności Europa z widokiem na przyszłość. No, myślę, że tym bardziej, że tych problemów europejskich nierozwiązanych jest sporo.
I tym bardziej, że my mamy ciągle ogromny potencjał. Ja jeszcze na zakończenie chciałabym przypomnieć taką cudowną ideę Mieroszewskiego i Giedroycia. Stworzenie silnego lobby krajów północno-środkowo-europejskich. Drodzy Państwo, Polska, Rumunia, kraje bałtyckie, nawet jeżeli Czechy i Słowacja i Węgry w tej chwili trochę odeszły, to jest naprawdę siła, z którą będzie musiał się liczyć i Władimir Putin, i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone.
Na tym, że tak powiem, apelem żegnamy panią Marcię Przełomiec, która za chwilę już będzie musiała pracować, bo tak to dzisiaj wygląda, a tak. My sobie przejdziemy do kampanii prezydenckiej. Bardzo dziękuję pani Marcie.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Panowie, to w takim razie jak ta kampania prezydencka w Polsce, czy ona się jakoś przekłada na te prawdziwe wyzwania, które zarysowaliśmy, czy my w tej chwili głównie śledzimy to, jak nasi kandydaci wypadli na kolejnych spacerach wśród tłumu mieszkańców Warszawy, Krakowa czy różnych miejscowości.
No jesteśmy jakby w drugiej fazie, tak, która już jest jakby o tyle konkretna, że już wiemy, kto de facto będzie się ubiegał o ten urząd, czyli mamy dwóch.
I mamy faworyta w postaci Andrzeja Dudy. Przypomnę,
nagle,
nowy sondaż.
Nagle, no właśnie.
Tutaj wypomnę panu doktorowi Piekarskiemu, który wierzył w zwycięstwo Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze.
No to...
Nie, żeby deprecjonować pana opinię w dzisiejszym programie.
Ja wiem, że to był taki chyba okres, nie wiem, zaćmienia umysłu, ale...
Jak sądzę, wiary w sondaże.
Jak sądzę, też niewielu można by znaleźć analityków, którzy by przewidzieli tak szybką erozję tego poparcia i że jakby 10 maja to jednak Andrzej Duda będzie miał ten 1% więcej. I to jakby idzie teraz za ciosem. No jesteśmy świadkami, że właśnie po tej ostatniej symulacji, że to już jest 44 do 40. Natomiast nie jest to jakaś tragedia póki co, ale jak się domyślamy, no ta wyjątkowa aktywność, wychodzenie w społeczeństwo, w lud, obiecywanie jakieś tam projekty i tak dalej, no powoduje, że idzie walka o tych, którzy nie poszli. I rzeczywiście te 50%, które w pierwszej turze nie wzięło udziału, mi się wydaje, że w większym stopniu może zadecydować o tym, kto zostanie prezydentem, niż ci, którzy głosowali na Pawła Kukiza.
Ja też myślę, tu nie wypominając, bo wypominasz panu profesorowi, że tam źle obstawił, ale ja pamiętam naszą taką prywatną rozmowę, kiedy zastanawiałeś się, co musiałoby się stać, żeby prezydentowi Komorowskiemu spadło poparcie poniżej 40% i żeby Duda go wyprzedził. I ja wówczas uważałem, że to jest możliwe, a ty uważałeś,
tak,
że
prawda.
Nie. Ale nie o to chodzi, bo każdy z nas jest jakoś tam zaskoczony w pewnym stopniu. I ja myślę, że na razie nie widać w tej kampanii takiego adresu do tych niezdecydowanych, czy tych, którzy nie poszli. Nie ma takiego przekazu do ludzi, którzy pozostali w domach. Cały czas to wszystko się odbywa na poziomie pewnych grepsów, memów, pewnego takiego politycznego baletu. Jeśli ja dzisiaj będę szedł krakowskim przedmieściem, to ja jutro zajdę do biura, gdzie będę doradzał ludziom. To jest wszystko dość przewidywalne i podoba się tym, którzy są już przekonani. Czyli ci, którzy wybrali Dudę i wybrali Komorowskiego, i to są podobne elektoraty w pierwszej turze, bo tam był taki podobny wynik, to oni nie zdecydują o tym, jaka będzie druga tura. Tutaj jest potrzebny, moim zdaniem, bardzo emocjonalny, silny przekaz do tych niezdecydowanych.
No tak, ale czy to jest taki
i to niekoniecznie do ludzi, którzy
panie Włodyjowski, Larum grają.
Nie, no, którzy głosowali na Kukiza.
Chodzi o Komorowskiego, rozumiem, no, tak?
Tak,
mi się wydaje.
Którzy głosowali na Kukiza, ale do tych, którzy w ogóle nie poszli na te wybory.
Ale czy wśród tych, którzy nie poszli na te wybory, jest na przykład tradycyjny elektorat Platformy Obywatelskiej w jakimś dużym procencie? Bo jeśli badać te sondażowe wyniki, one były znaczone, więc one pozwalają na tego rodzaju badanie, no to widzimy przede wszystkim to, że rzeczywiście frekwencja w naturalnym środowisku Platformy Obywatelskiej, czyli północ i zachód właśnie, nie wskazuje na to, że duża jaka część tego elektoratu uciekła gdzieś zupełnie. Ona, jak się wydaje, w dużym procencie zagłosowała na Pawła Kukiza, co było tym zaskoczeniem.
Ale też jest ten mityczny lewicowy elektorat, który jest liczony na 25, czasami do 30 optymistycznie. I on został w domu, bo nie poszedł na Magdalenę Ogórek.
I Janusza teraz, Palikota, bo przypomnę,
nie poszedł. No ale teraz właściwie jest problem, czy jakby znowu wracając do tej formuły już mocno oklepanej, mniejsze zło, tak? Bo to tak trochę zaczyna już być powoli przedstawiane znowu, że mamy z jednej strony siłę spokoju w cudzysłowie, a w drugiej jakąś mniej czy bardziej dolegliwą rewolucję, tak? I co z tego wyniknie? Czy ten porzucony elektorat, taki bym powiedział centrolewicowy, zdecyduje się oddać głos na Komorskiego? Bo to jest, jak to się ktoś tam też nazwał, między dżumą a cholerą wybór, tak? Dla lewicy.
No tak, ale tutaj Aleksander Kwaśniewski udzielił poparcia. Tymczasem spotkają się jutro przedstawiciele SLD i ja jestem absolutnie przekonany, że oni instytucjonalnie na pewno poparcia Bronisławowi Komorskiemu nie udzielą.
Ale dzisiaj taki ładny bonmot powiedział, że jak ktoś zobaczył, że Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski są razem, powiedział: o, byli prezydenci.
Tym bardziej, że jak słuchałem rano Włodzimierza Czarzastego, to on przypomniał z kolei, chyba tak złośliwie, że w ostatnich kilku wyborach Aleksander Kwaśniewski popierał tych, którzy te wybory później przegrali. I mówił to jeden z liderów lewicy, więc ja nie wiem, czy to też, bo to też jest mówienie do tych, którzy byli na wyborach. Próba przekazywania głosów tych, którzy wcześniej głosowali, namawianie do tego, żeby poparli któregoś z kandydatów. Tam jest większość Polaków, pamiętajmy, większość Polaków w ogóle nie wyszła z domu. I niewiele o nich wiemy. Czy to są bogaci, rozleniwieni ludzie, którym jest tak dobrze, że uważają, że nie ma sensu głosować?
Odsetkowo jest
czy to są biedni ludzie, biedni, sfrustrowani ludzie, którzy, nie wiem, potracili pracę, nie widzą dla siebie perspektyw i uważają, że nie ma w ogóle sensu chodzić na wybory, bo obojętnie kto wygra, zawsze będzie tak samo. I teraz jest kwestia dotarcia do tej grupy. To znaczy, jest mało czasu, ale ta grupa powinna być zbadana. I jeśli ktoś z kandydatów chce wygrać, powinien jakby tę grupę rozszyfrować, dowiedzieć się o niej więcej, wiedzieć, co jest bolączką tych
ludzi. Ale pojawia się też nowy element, którego nie było, czyli debaty. Co do których znaczenia obydwie strony przywiązują pewną rangę, tak, że mogą przechylić. Ale
czy debaty mają znaczenie? Tak bym zadał pytanie przewrotnie jako dziennikarz telewizyjny. Czy w ogóle ludzie oglądają debaty i zmieniają poglądy?
Tak, bo mi się wydaje, że mimo tych peregrynacji po kraju kandydatów nie wszędzie dojechali, a każdy chciałby dotknąć, usłyszeć, zobaczyć. Tak?
Choć z drugiej strony my w tej chwili nie mamy nieznaczonych informacji. Czy ja przepraszam, że powiem o tym, ale to jest trochę tak, że debata jest taka, ludzie oglądają, a chwilę potem uruchamiają te swoje medium. Każdy ma jakieś swoje medium. Ono często jest internetowe, więc jest online, czyli w każdej chwili możemy je sobie uruchomić. I tam dostajemy od razu już informację znaczoną. Czyli dowiadujemy się, ale Burak wypadł, albo jak wypadł ten...
No z komentarzem.
Prawda? Znaczy, z gruba mówiąc, to o tym, jak realnie wyborcy ocenią tę debatę, to w dużym stopniu zdecyduje znaczony przekaz, który następuje
bezpośrednio. Ale w tych ocenach zwykle przebijają te takie media, bym powiedział, opiniotwórcze, tak? Które mówią, że ten Zdziebko lepiej, tamten troszkę gorzej w takim obszarze. I one ukształtują tak de facto pogląd, kto wygrał. Oczywiście oglądający może się z tym totalnie nie zgadzać, tak? Ale przekaz będzie mielony przez tytuły.
Ale czy to jest talent tak show w takim razie? Czyli na przykład
trochę tak.
I czy Polacy będą takimi sędziami, jak ci, którzy sędziują w tych ważnych talent show? Czy też na przykład patrzą na to z perspektywy swojej, bo teraz zaczęliśmy mówić o tym, że jeśli ktoś ma jakieś kłopoty życiowe, to próbuje wybrać i tak dalej. No to czy w takim razie, czy to jest tak, że ludzie wybierają prezydenta dla siebie, czy też, nie wiem, mniejsze zło dla siebie, czyli na przykład wybierają takiego prezydenta, który jest powiązany z taką partią, której program w mniejszym stopniu może być dotkliwy dla nich? Czy to jest...
Różne są motywacje, różne myślę. Też dużo jest takich motywacji osobistych, czyli takich, jeśli mnie się powodzi, obchodzi to, albo na przykład jeśli, nie wiem, pozbawiono mnie tam jakiegoś zasiłku, to też inaczej się zachowuje.
Jest jakaś chemia.
Dużo jest osobistych
kandydatów
i emocjonalnych. I to też pewnie, ktoś tam to pewnie bada, te sztaby pewnie jakoś tam może o tym wiedzą, a może nie wiedzą. Może nie wsłuchują się w głosy opinii publicznej, może każdy z nich żyje w jakimś swoim świecie i później będzie zaskoczenie, bo zaskoczenie może być zaskoczony też, w tych wyborach może być zarówno Komorowski, jak i Duda w tej drugiej turze.
Też wiek działa, medykalność.
Duda ma takie sondaże jak Komorowski w pierwszej turze. Mhm. To nie znaczy, że sondaże jakby wskażą tego właściwego, bo poprzednie sondaże pokazywały
się
na
odwrót, no.
Więc to nie jest pewne do końca. Nie? To jest trochę tak jak z Kwaśniewskim i Wałęsą, gdzie...
No właśnie, pamiętam, ta debata
i zresztą to jest
zmieniło
pewne podobieństwo pokoleniowe, nazwijmy to. Czyli mieliśmy młodego, opalonego, szczupłego działacza i powiedzmy takiego dinozaura jakby opozycji w postaci Lecha Wałęsy, który też troszeczkę się irytował, że młody mu coś tutaj
wrzuca,
mówi, tak, wypomina, w ogóle
to
ośmiela,
samo było przecież,
jak on się ośmiela coś tam mówić, nie? I okazało się, że przegrał.
Jarosław Kaczyński, Komorowski po 2010 roku, tak? No też tutaj zagrało, że twierdzono, że jakby Jarosław Kaczyński nie wytrzymał presji tego zwarcia i ogłoszono tam zwycięstwo Komorowskiego, co jakby się później potwierdziło. No w tym sensie, jak sądzę, to jest taki jakby element dodany, tak, który może sprawić, że jeżeli jest pół na pół, to ten taki drobny, że tak powiem, przeważający, tak, dodatek może sprawić, że będzie 51-49 na przykład dla kogoś. Także te debaty chyba teraz jakby smak tego, że być może niechęć do sprokurowania ich w tej pierwszej turze jakoś też się czkawką odbił Komorowskiemu, bo odbierano to raczej jako arogancję, nie wiem, niechęć do tych kandydatów urzędującego prezydenta, chociaż był w nieciekawej sytuacji psychologicznej, tak szczerze mówiąc. 10 przeciwko niemu.
A
tak?
Co z suflerami, powiedzcie mi? Znaczy, czy tak zwana kampania suflerowska, ona jakby może być ważna dla tego całego przekazu?
Ja w ogóle nie wiem, o co krzyk. To
sprawny sztabowiec poszła daleko.
Sprawny sztabowiec wyborczy następnego dnia po takiej historii, gdzie media sfotografowały panią suflerkę, powinien od razu załatwić jej wywiad w którejś ze stacji telewizyjnych, niech opowie o swojej pracy, po prostu rozminować tę całą bombę, a nie bawić się w jakieś udawanie, cudowanie, w poszukiwanie, bo to jest tylko zabawa. Zapewniam was, że pół godziny po tym, jak media ujawniłyby tę, jakby pokazałyby te informacje, zaznaczając w kółeczku, czy inaczej tę panią, jedną, która tam z tyłu podpowiada, a każdy ma taką panią, każdy, albo pana, na przykład Donald Tusk ma takiego pana, i to nie anonimowego, tak bym powiedział. Więc pojawienie się tej pani i opowiedzenie o swojej pracy zupełnie na spokojnie, jak to wygląda, dałoby ludziom może...
Że jestem od tego
dokładnie.
Po prostu, no, żeby pomagać w sytuacjach nieprzewidywalnych, coś ruszyć z miejsca, jakąś sytuację, która jest groźna dla kandydata.
Choć ja na przykład zapamiętałem tego suflera Leszka Millera z 1 maja i z przemówienia pierwszomajowego, bo akurat spodziewałem się, że jeśli chodzi o przemówienie pierwszomajowe, to Leszek Miller powinien jednak z głowy coś powiedzieć, ale może się mylę, może to jest trochę tak, że właśnie to suflerowanie
stało
się...
Myślę, że ludzie są czasami, wiesz, szczególnie w kampanii tak zmęczeni, że czasami nawet nie wiedzą do końca, gdzie są, może też, tak, wiesz, nie wiedzą, z kim rozmawiają, bo może moment napięcia, tempo tego wszystkiego
ale
jest
w takim
tak duży,
razie,
że ktoś musi nad tym czuwać.
Ale czy w takim razie ta kampania Bronisława Komorowskiego, która, no mówiąc najkrócej, została jakby zreanimowana po porażce w pierwszej turze, czy ona jest w takim razie czymś, co może cokolwiek zmienić, a może prezydent po prostu powinien dalej siedzieć w Belwederze i Pałacu Prezydenckim?
Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby jakby troszkę odświeżyć z takiego sarmatyzmu, takiego właśnie konserwatywnego modelu dostojnego patriarchy polskiego, no żeby pokazać, że jeszcze jest to relatywnie młody człowiek.
Jeśli chodzi o patriarchę, to wiem, że dzieci uruchomiły też się,
no,
co
trochę,
do tej
tak.
pory było wypominane prezydentowi Komorowskiemu. Mamy taki filmik, który przygotowywały dzieci Bronisława Komorowskiego. Czy to nie jest
profesjonalny taki filmik.
Ale czy to nie jest wszystko trochę za późno? Czy to nie jest tak, że ten Bronisław Komorowski przypomniał tak sobie, że jest kandydatem dopiero
mówiąc,
po porażce?
Ludzie, jeżeli coś pamiętają, to jakby zostało ostatnich 5 minut. Także mi się wydaje, że już pierwsza tura odchodzi w zapomnienie. Nikt nie wie teraz i nie płacze po Magdalenie Ogórek, po innych tam egzotycznych kandydatach. Nie wiadomo, co się z nimi stało.
Proszę mówić za siebie, ja nie jestem pewien, czy tam nie płaczą za Magdaleną Ogórek.
Może Miller, ale to...
Znaczy w każdym razie wydaje mi się, że jeśli chodzi o Magdalenę Ogórek, to
jeszcze powróci.
Powróci jeszcze, zdecydowanie.
Jako biała dama, tak? Nie wiem.
Trudno mi pokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to osoba, która chce zaistnieć na takiej scenie, bym powiedział, osobowości, czy też celebrytów. Tak? Nie, wydaje mi się, że w związku z tym będzie to osoba, która jeszcze będzie wracała.
Dostała takie carte blanche, jak je zapisze i co z tego wyniknie, to już będzie inna sprawa. Stała się powszechnie rozpoznawalna. To zgoda. Natomiast...
Wróćmy w takim razie do tego, co zdarzy się w najbliższych dniach. Debaty będą kluczowe, czy właśnie chodzenie po ulicach, czy też na przykład jakieś decyzje, bo też odnoszę takie wrażenie, że po raz pierwszy mamy do czynienia z większym zaangażowaniem rządu, poszczególnych ministrów w tę kampanię, bo do tej pory nie widzieliśmy wsparcia ze strony ministrów dla Bronisława Komorowskiego.
No jeden z takich ewidentnych zarzutów polegał na tym, że klasa polityczna się oderwała od tego, na czym polega życie w naszym kraju. I jakby jednym z przejawów jest to, że tak kandydaci chcą zaglądnąć w głowy, w sposób myślenia, interpretowania tego wszystkiego, no i chodzą po tych ulicach, ale jak widać, duża część pytań jest dla nich zaskakująca, w sensie, że powoduje bezradność, nie wiedzą, co na to tak szczerze mówiąc odpowiedzieć, co oczywiście powoduje tam takie trochę nakręcanie śmiesznych sytuacji, ale widać też, że rozpoczęła się produkcja takich, bym powiedział, oświadczeń, co zrobię, jak zostanę tym prezydentem, jakie uruchomię mechanizmy. Oczywiście tu ciekawie i lepiej ma do opowiadania urzędujący prezydent, bo on wie, co on tak szczerze mówiąc może i jakie inicjatywy już teraz może jako urzędujący de facto prezydent zrobić. Natomiast jak widzimy, Andrzej Duda próbuje go gonić w tym, otworzył te biuro porad prawnych i tak dalej. No widać, że aktywność wzrosła, tak?
Ale... A czy negatywna kampania, czyli na przykład to, że będziemy sobie podsyłali wzajemnie przedstawicieli młodzieżówek, czy
dziwnych pytających.
Na przykład właśnie, czy to jest odpowiedź na ten rodzaj kampanii, bo ja już od samego początku tej kampanii potrafiłem dostrzec wśród tłumu kilkunastu osób towarzyszących poszczególnym kandydatom, no ewidentnie podstawione osoby, czyli
jakieś
znane osoby.
To ma, bo to jest zawsze, bo to się przekłada, no oczywiście nie ma znaczenia, bo powiedzmy dla mediów, bo nie każdy jest w stanie pokazać jakby to, co się dzieje dookoła, ale myślę, że bardzo wiele osób jest w stanie wyobrazić sobie, o właśnie widzimy pana Janusza Lewandowskiego.
Tak, początek konferencji już za chwilę, tak. Który był gościem Radia Gdańsk nie tak dawno.
No ale wracając do tego, o co pytałeś, no myślę, że wszystko jeszcze przed nami, to znaczy... To nie jest rozstrzygnięta kampania. To jest kampania na finiszu. To jest kampania, w której, tak jak powiedział pan doktor, wszystko się jeszcze może zdarzyć, bo każdy drobny szczegół, nawet ten szczegół taki, że ktoś się gdzieś tam pojawia, coś śmiesznego powie, coś wymyśli, jest ważny.
No dobrze, to w takim razie jeszcze tydzień przed nami. Myślę, że zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Moimi gośćmi byli dr Krzysztof Piekarski, Marek Wołuszko i Maria Przełomiec w tej części programu, w której mówiliśmy o sprawach międzynarodowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję i apeluję do słuchania naszych audycji komentarzowych przez cały tydzień. Będziemy właśnie mówili sporo o kampanii prezydenckiej.